pewnie nie byliście zaskoczeni, że tutaj nie było tłumów, prawda, na sali.
Nie, nie byliśmy zaskoczeni.
Zastanawiam się, czy tacy artyści jak wy, nagrywając pierwszą płytę, drugą płytę, w którymś momencie nie dochodzą do wniosku, że warto byłoby coś zrobić, żeby ta muzyka trafiła do szerszego grona, a nie skazana miała być tylko na nagranie przez trójkę.
Ja myślę, że ona trafi do szerszego grona, tylko że my wybraliśmy trochę trudniejszą drogę, ciekawszą i okrężną i ona zajmuje więcej czasu, bo zrobić coś takiego jak One Hit Wonder oczywiście jest możliwe, trzeba mieć tylko trochę szczęścia, ale zazwyczaj takie zespoły już drugiej płyty nie wydają albo nie sprzedają wcale jej. Także my raczej wolimy na przykład nagrać 7 płyt albo 8 i zbadać masę terenów muzycznych i mieć jakby dużą frajdę z tego rozwoju. I myślę, że tutaj my raczej idziemy takimi drogami, które kiedyś wytyczyli na przykład Sonic Youth albo na przykład w Polsce zespół WW, nie mówiąc w ogóle tutaj o podobieństwach czy niepodobieństwach muzycznych, ale o pewnej mentalności, że to jest zespół, który musiał wydać na przykład 8 czy 10 płyt, żeby zapełniać stodołę w Warszawie. I tak się stało i tak się dzieje. To jest dużo dłuższa droga, ale myślę, że jak ich zapytasz, czy są szczęśliwi z tego, co grają i że nie mają pierwszego miejsca listy Radia SK, to myślę, że powiedzą, że są bardzo szczęśliwi, bo tak sobie wybrali.
Jak przychodzi tak mało osób na nasz koncert, w sumie mało nie mało, no bo było dzisiaj może za 30 osób na sali, to nie jest jeszcze tak tragicznie, to my się zastanawiamy, właściwie nie martwimy się nad ilością, tylko jakby wierzymy, że przyszły osoby zainteresowane tak naprawdę na ten koncert. Osoby, które słuchają naszej muzyki, które wyjdą z jakimiś wrażeniami, będą oczekiwały następnej płyty i że cieszymy się, że po prostu, że jest taki odbiór. Bardziej na jakby na odbiór niż na ilość.
My nie mamy nic przeciwko, żeby tych ludzi w Lesznie było 350 albo 800. Tylko, że na pewno nie zagralibyśmy już w tym miejscu. A poza tym, nie wiem, czy takie ciche utwory można było przy tych ludziach wtedy zagrać. A dzisiaj tak naprawdę mogliśmy sobie trochę pomanewrować naszą playlistą, bo gdyby na przykład czasami mamy tak, że jak jest publiczność, która gada, pije piwo i tak dalej, oczywiście nas słucha, ale w takiej dużej gromadzie ciężko się skupić na muzyce i niektóre utwory wyrzucamy z playlisty w trakcie utworu, które są bardzo spokojne, ponieważ jakby nie trafiają, jest za małe skupienie na sali. Dzisiaj tak nie było. Dzisiaj zagraliśmy wszystko dla to, co sobie zaplanowaliśmy, co jest bardzo dużym wyczynem, bo często publiczność nie znosi wszystkiego, co im tam chcemy zaproponować. Albo my widząc, że nie, to już nie przejdzie ten numer taki na przykład, co my we dwoje gramy, albo co z Szymon zszedł we troje, zagraliśmy też zupełnie nowe. Tym bardziej, że wystawiamy ludzi, którzy na nas przychodzą na dużą próbę, bo dzisiaj ponad połowa repertuaru to były zupełne nowości, rzeczy, których ludzie nie znają w ogóle. Takie rzeczy się zawsze ciężko gra. A może właśnie łatwiej przy skupionej publiczności, która lepiej zareaguje na rzeczy nawet, których nie zna, a nie tylko ta, która chce śpiewać refreny.
Mówiłeś gdzieś tam o... Sami chcielibyście nawiązywać jakoś ideowo przynajmniej do zespołu WW, ale ja tutaj taką jakby spotkałem się tutaj z moim przyjacielem w tamtym rzędzie i mówię, że kiedyś taką funkcję w polskiej muzyce spełniały Róże Europy. Że przychodziło się na koncert, w którym słuchało się tekstów. I one były ważne, i one działały, i potem jeszcze jak słuchaliśmy razem, to jeszcze Radiohead.
Z tymi różami to tak może niekoniecznie, ale Radiohead jak najbardziej.
O Różach Europy, których wy być może z racji, że jesteście młodymi ludźmi, nie słyszeliście ich na początku swojej kariery. I wtedy to był taki zespół, jak na początku samym były łzy kiedyś i tak dalej, i potem się okazało, że zrobiła się to topowa kapela. Nie?
Mm-hmm. Radiohead, PJ Harvey, ja miałam kiedyś bardzo interesowałam się Bjork. Teraz naszym ulubionym zespołem jest Arcade Fire, który uważamy w ogóle za jakieś odkrycie milenijne niemalże. No jakby wiadomo, że jak się przychodzi na koncert, to można dużo odnaleźć inspiracji, bo my gramy w sumie taką wybuchową mieszankę. Niektórzy na przykład twierdzą, że bardzo gramy podobnie do Pink Floydów. Kiedyś przyszło do nas dwóch chłopaków, którzy powiedzieli, że gramy dokładnie jak Iron Maiden, co było dla nas już maksymalnym zdziwieniem. Natomiast nie wypieramy się tego absolutnie. Jeżeli ktoś przychodzi i twierdzi, że warstwa tekstowa jest podobna do jakiegoś tam zespołu czy tam innego, czasami się zdarza też, że zespoły podobne historie przeżywają i piszą niekiedy o tym samym. Więc to się gdzieś tam powiela, ale my się tego nie wstydzimy i myślę, że możemy zacząć swobodnie mówić o swoich inspiracjach, które i tak są odnajdywane.
Zagraliście tutaj w Lesznie parę takich kawałków, które znajdą się na nowej płycie i zacząłeś już o niej mówić. Jaka będzie?
Tak naprawdę dowiemy się za parę miesięcy, bo mamy materiału sporo i jest to materiał bardzo różny i tak naprawdę zastanawiamy się, których piosenek dopisać więcej, czy takich, bo tam są w tych naszych piosenkach do tej pory nowych. Tak jak my to oceniamy, nagraliśmy sobie ze dwie demówki już, to są ze dwa bieguny i tak naprawdę chcemy mieć taki komfort, żeby móc część utworów odrzucić, zostawić na inną płytę, na inną okazję zupełnie. Nie dlatego, że są złe, tylko dlatego, że chcemy mieć na przykład jakiś określony, spójny wizerunek płyty, jej klimat, wizję i tak dalej. I jeszcze się nie zdecydowaliśmy, który to będzie do końca, ale no, materiału mamy dużo i tak po prostu go ogrywamy. Ja myślę, że może uda się przed wakacjami jeszcze wejść do studia, a tak rozmawiamy sobie zupełnie swobodnie z wydawcami, żeby płyta ukazała się koło września, może przełom września, października. No a muzycznie to tak jak było słychać. Ja myślę, że będziemy dążyć do tego, żeby to była nasza najbardziej koncertowa z płyt, bo bardzo poczuliśmy ten, szczególnie ogrywając te utwory, ten zryw koncertowy i moc. Nie stawiać tak bardzo może na ich perfekcjonizm i cyzelowanie, a bardziej na taką jakby muzyczną energię, prawdziwą muzyczną energię. Pierwsze ujęcie zawsze jest najlepsze i właściwie po co robić następne?
Mhm. Tak, gdyby była możliwość nagrywania w super warunkach, nagrywania płyt na setkę, to pewnie byśmy się na to zdecydowali, na pewno. Bo jest to dla nas nowym odkryciem. Poprzednie płyty raczej były właśnie takie wycyzelowane, przygotowane dokładnie. Niekiedy traciło to bardzo na mocy i dużo osób zarzucało nam to, że właśnie, że wolą na przykład nasze koncerty niż nasze płyty. Bo na koncertach jest moc, a na płytach jest tak wszystko raczej z dystansu zagrane. Więc tym razem myślę, że będziemy stawiać na energię, niekoniecznie na super jakość, ale energetycznie myślę, że powinno być dobrze.
Czyli chcecie powiedzieć przez to, że zespół Pustki to jest zespół i publiczność, tak? I wtedy jest energia.
Oczywiście, że tak. Przecież my tak naprawdę, my jesteśmy w stanie wygenerować energii 60% od siebie. Bardzo dużo zależy od tego, jaka jest publiczność, jak reaguje, bo nie ukrywam, że jak się śpiewa o miłości albo śpiewa się o, nie wiem, o ładnej pogodzie, to chciałoby się z kimś podzielić tym, no. Jeszcze nie doszliśmy do takiego stanu, żeby śpiewać sami dla siebie i, nie wiem, i do siebie. Bo ja rozumiem, że można grać dla przyjemności, bo my to robimy, jakby gramy z ogromnej przyjemności, z pasji i tak dalej, ale mi na przykład, jak brakuje kontaktu z publicznością, jest mi bardzo źle.
Ja jeszcze tylko dodam, że to nie tylko jest tak, moim zdaniem, że zespół Pustki to jest publiczność i energia, my i publiczność, bo to, o czym rozmawiamy, czyli na przykład nagrywanie płyt i to, co jakby dzisiaj się dzieje, to jest tak naprawdę odwrócenie dla mnie trochę kota ogonem, bo to, co dzisiaj robiliśmy, to jest muzyka dla mnie, w moim odczuciu, jaka jest, taka jest, ale jest to muzyka. Natomiast nagrywanie płyt to już jest tylko jakiś tam efekt uboczny. Że dla mnie najważniejsze jest to, że przyszło 30 osób w Lesznie i oni powiedzą, że słuchali muzyki na żywo wykonanej, bo to tylko jest muzyka. Przecież ona tak powstała i przez wieki tak istniała. A to, że pod koniec XIX wieku i na początku XX ktoś tam opatentował jakieś systemy jej utrwalenia, to już jest tylko właściwie ostatnie 5 sekund jej trwania.
W waszym tekście to było, komputery zawieszą się i wtedy będziemy musieli się zastanowić, tak? Albo będziemy mieli szansę na to, żeby się zastanowić nad tym, co robimy, w którym momencie tak, jesteśmy i tak dalej. I zacząłeś już jakby taką pretensję chyba do tego, co się dzieje wokół nas, że ta muzyka gdzieś tam nam umyka, sens tej muzyki, tak? Dobrze ciebie rozumiem, że jakby ta cyfryzacja tego świata, homogenizowanie treści i tak dalej, tak. Gdzie jak tu teraz się odnaleźć z taką już archaiczną trochę strukturą zespołu, gitara elektryczna, bas, bębny. Zauważyliście pewnie dzisiaj, że że coraz mniej w ogóle zespołów gra na bębnach, nie? A gitara w ogóle dzisiaj jest takim, no, jakimś dodatkiem właściwie do kapeli.
Mówię szukać innego zawodu.
Ale nie zauważacie takich?
Nie, jest tak. Rzeczywiście to jest bardzo cenna uwaga i to jest bardzo smutne tak naprawdę, bo taką samą dolę dzieli muzyków filharmoników na przykład i ludzi, którzy po prostu... Koncert jest wydarzeniem. Koncert może być cudem, może być jakąś formą przeżycia wyższych jakby uczuć. Jak idziesz na koncert i widzisz muzyków, którzy przeżywają emocje grając, czujesz dreszcz na przykład, albo jesteś w stanie się wzruszyć i uronić łzę. Bardzo rzadko się zdarza w pieleszach domowych, puszczając sobie płytkę na jakimś po prostu wypasionym sprzęcie, poczuć te same doznania. No, ja i na przykład to samo skupia się na tym, jakby na takim wychowaniu muzycznym też. Po prostu moim zdaniem powinno się zachęcać ludzi do tego, żeby chodzili na koncerty i stawiali na to, właśnie na chodzenie na koncerty, porównywanie zespołów, porównywanie wykonań, zastanawianie się nad tym, bo po prostu to, że przychodzi 30 osób albo 15 osób, na przykład kiedyś w Katowicach, w dużym w sumie mieście, przyszło bardzo mało osób na nasz koncert. I to jest wynikiem tego, że nie ma w ogóle jakby takiej potrzeby, żeby iść na koncert, przeżywać coś, popatrzeć. I ja uważam, że trzeba by było naprawdę ostrej pracy, żeby tych ludzi... żeby ich jakby nawrócić, ja nie wiem jak to powiedzieć, ale po prostu z powrotem, no tak jak po prostu, nie wiem już jak żeby przemówić, no ale jak był Jarocin i po prostu i 50 innych festiwali.
A może nawiązać z nimi kontakt, zrobić fajną piosenkę na ich zasadach.
To kto dzisiaj ustala zasady? Tak. Na ich zasadach ci ludzie sobie nie wymyślili zasad. Zasady tak naprawdę... wymyśliły media, ponieważ w latach 60. piosenki popowe były wspaniałe, cudowne, my ich dzisiaj słuchamy jako majstersztyki.
Tak.
Każda dekada następna była wieńczona wymyśleniem struktury piosenki popowej coraz gorszej. Doszliśmy do czego? Do czegoś, czego się tak naprawdę nie da się słuchać i nie da się nazwać muzyką, w moim przekonaniu.
Czyli trzeba zresetować ten komputer.
Na maksa. Proszę was, zresetujcie waszą playlistę, bo tak naprawdę wiadomo czym ona grozi. Ona doprowadziła do tego, że ludzie mają przyzwyczajenia takie, a nie inne, że słuchają tylko utworów, które słyszeli już 50 razy, bo tylko takie im się podobają. Bardzo niskie są te kryteria tego, co się ludziom podoba, ponieważ ktoś kiedyś pomyślał, że o, jest piosenka Beatlesów, odniosła ogromny sukces. To my troszeczkę uprośćmy te akordy i ona osiągnie jeszcze większy sukces. I osiągnęła duży sukces. Potem ktoś pomyślał, że o, kurde, piosenka Bee Geesów osiągnęła sukces wielki. Była dosyć prosta. My ją trochę uprościmy i jeszcze do większej ilości ludzi trafi. Z dekady na dekadę to postępowało.
Dobrze, ale
żyjemy do manieczek.
Żyjemy w jakimś otoczeniu, nie, medialnym. W świecie, który się zmienił, nie, jakiś czas temu. Bo kiedyś było jedno radio, jedna trójka, w którym się grało jakąś tam dobrą muzykę, albo powiedzmy młodzieżową muzykę i to radio zdecydowało, tych dwóch panów w radiu zdecydowało o tym, że teraz będzie to dobre, nie, w Polsce, albo będzie tamto dobre. A dzisiaj z drugiej strony są też większe możliwości, bo kapela niezależna, która niekoniecznie musi nagrywać w najdroższym studiu świata, bo może to dzisiaj zrobić nawet w domu, prawda? Bo dzisiaj każdy trochę bardziej rozgarnięty muzyk poradzi sobie bez kapeli i swoją wizję artystyczną zarejestruje, bo ma w domu takie narzędzia, o których wcześniej w studiach nie marzyli realizatorzy. I to jest z drugiej strony szansa, którą można wykorzystać.
Ale my jak najbardziej wykorzystujemy tą szansę. Każdy z nas ma komputer, każdy z nas realizuje swoją wizję artystyczną, my z tego korzystamy. Natomiast to jest jakimś takim procentem do całej reszty. To jest super, że możemy wrzucić nieoficjalny teledysk na YouTube'a i przeglądamy to za tydzień, tak, i okazuje się, że po kilka odsłon. I ja uważam, że to jest super, dlatego że to nie tylko ludzie z Polski mogą obejrzeć, ale ludzie na całym świecie mogą zobaczyć nasz teledysk. To jest wyjątkowa szansa, tylko to po prostu wszystko musi mieć gdzieś jakiś... musi być zasiany korzeń, no musi być ziarno.
No jeszcze trzeba umieć dotrzeć do tego odbiorcy, prawda? I wtedy dopiero następuje spełnienie.
Dotrzeć, ale to nie tylko dotrzeć, tylko wychować, bo gdyby YouTube'a... Ja tak przypuszczam, zaryzykuję takie stwierdzenie, że gdyby YouTube'a ludzie słuchający na przykład namiętnie, nie wiem co, Floydów, Stonesów, Beatlesów, czy jakiejś takiej klasyki, albo awangardy, bo dużo więcej ludzi wtedy słucha awangardy, YouTube'a, gdyby dostali w latach 70., to myślę, że te najczęściej oglądane filmiki to nie byłyby te filmiki, co dzisiaj.
No. No to wiadomo, no zupełnie
nie, jesteśmy na innym... Ja nie, to nie to, że to jest truizm, tylko po prostu chodzi o to, że jakby trochę inne kryteria mieli. Ludzie, my im to dajemy i to jest jakby w zasobie, tylko że oni po prostu z tego nie korzystają.
Tak, my po prostu ponad to, co jesteśmy w stanie wykonać na koncercie, czyli tak naprawdę dokonać maksimum ekshibicjonizmu na sobie, bo to jest jakaś forma odzierania się w ogóle z ubrań, no. To jest tak jakby stać na golasa i co my więcej możemy zrobić? My już, żeby trafić do tego słuchacza, już nie napiszemy tekst po prostu przejmujący o życiu, który może jakby każdego spotkać gdzieś podobny los. I my nic więcej nie możemy zrobić w tej kwestii. Oprócz tego, że po prostu ci ludzie, którzy przyjdą, będą zajebiście wynagrodzeni.
Jeśli chcecie funkcjonować jako produkt na rynku, bo jesteście jakimś produktem, prawda? No, w końcu zapraszaliście do okienka, żeby kupić wasze płyty. Tak. Koncert jako taki jest również produktem i tak dalej. Więc jakby poddaliście się tej machinie praw rynku i tak dalej. W związku z tym może po prostu trzeba zafunkcjonować jeszcze jako zjawisko połączone z produktem, prawda?
My nic więcej nie możemy zrobić. Kwestia tego, w jakim radiu będziemy puszczani, to jest troszeczkę niezależne od nas tak naprawdę, bo to, czy trafimy do słuchaczy, to, czy usłyszysz o nas wcześniej, zależy w dużej mierze od naszego wydawcy. I to jest rzecz, której musimy się poddać, bo my możemy, wydawca... wiesz, my możemy jeździć po prostu po wszystkich możliwych małych miejscowościach w Polsce i to robimy zresztą, bo my jeździmy w małe miejsca.
I no, inną sprawą jest jeszcze kanał dystrybucji, w jakim się to dzieje. Byłem zaskoczony, kiedy poszedłem na koncert Koma, tak, również w Lesznie, i nagle się okazało, że tam jest pełna sala, nie? Ja się zastanawiałem, dlaczego? Tego nie przewidziałem, że jest takie zjawisko jak Koma. I okazało się, że zespół, którego ja nie znam, jest odśpiewywany razem z wokalistą i te teksty są im znane doskonale, czyli zdałem sobie z tego sprawę, że funkcjonują, dobrze funkcjonują również inne kanały dystrybucji.
Ale to, wiesz, to wszystko tak naprawdę, przepraszam, jeżeli mogę pozwolić sobie w ogóle na taką dyskusję, to wszystko, tak jak mówię, Koma ma do czynienia z innego typu wydawcą, który dyktuje mu zupełnie inne warunki. Z tego względu Koma musi się skomercjalizować i dlatego na koncertach jest 400 osób. A ponieważ my nie poddaliśmy się komercjalizacji, nie mamy wydawcy, który narzuca nam po prostu rzeczy, które musimy nagrać, albo kontrakt na 10 płyt z rzędu, bo takie kontrakty są podpisywane z dużymi dystrybucjami, wielkimi po prostu firmami, toczymy swój bobek, no. Co ja mogę więcej powiedzieć? Będziemy toczyć ten bobek, dopóki nie dotoczymy po prostu do dołka.
Kto wymyśla melodię u was? Wokalu, no, powiemy o wokalu.
Mówimy dwoje.
Tak?
Kasia, tak.
Albo... Te melodie są śliczne. I że te melodie potrafią unieść te piosenki na takich falach takiego radia jak nasze. Myślę, że jesteście bardzo blisko. Mówię o tych piosenkach, które mają się dopiero pojawić, tak? Na tej nowym materiale. Bo tych starych to...
Ale to są bardzo dobre, polecam. Naprawdę, znakomita płyta. Ostatnia płyta odniosła naprawdę duży sukces. Naprawdę.
Ostatnia płyta była na wielu playlistach. Nie tylko. Nie. Właśnie w radiach, które grały playlisty, z ogólnopolskich to tylko trójka, ale wiele regionalnych rozgłośni, ja rozumiem, że wasza jest regionalna, były single. Singli było cztery.
Łodzi. Dużo.
Mhm. Singli było cztery i naprawdę mieliśmy potem raporty, gdzie były grane i ile, i wchodziły na rotację A, co najniżej B.
No to jeszcze o tekstach. Kto pisze teksty?
No w tym momencie najwięcej tekstów pisze Radek.
Od czego zaczynasz?
Zaczynam tak naprawdę od jakiegoś obrazka albo od jakiegoś uczucia, od przeżycia. No bo jakby na początku, jak zupełnie nie wiedziałem, jak tekst napisać kiedyś, to starałem się pisać teksty, ale przyłapałem się na tym, że pisząc tekst nie wiem, o czym on będzie. A jak już zacząłem pisać teksty, które są od początku do końca moje, bo też mieliśmy etap w Pustkach, kiedy pisaliśmy teksty na przykład w dwie osoby albo w trzy, bo jakby takich redaktorów u nas paru było. I to też nie jest zły system. Ja nie uważam, że powinien być jeden poeta akordian, który się wspina na Mont Blanc i po prostu wielka improwizacja i jest jednym wielkim bogiem tekstów, bo uważam, że tak nie jest. Natomiast... myślę, że ważne jest to, że zabierając się do tekstu, chcesz wiedzieć, o czym masz napisać, chcesz wiedzieć, co chcesz opisać, albo chcesz wiedzieć, jaki efekt chcesz wywołać. Nawet jeżeli
czyli taki scenariusz już musisz mieć w głowie, tak?
No ja tak potrzebuję, bo na przykład mieszkam na 10 piętrze, więc piszę tekst o tym, że mieszkam na 10 piętrze i Boże, jak mi jest tam źle, tak wysoko i po prostu niskie mieszkanie i w ogóle. I chciałem sobie taki tekst napisać, więc taki sobie napisałem. Albo, że no, po prostu jakby jest jakaś sytuacja, którą się przeżywa, albo o której się bardzo intensywnie myśli, bo ja też nie uważam, że wszystkie postacie w utworach muszą być z realu wzięte, że tak powiem. Mogą to być postacie zmyślone, tylko to musi być na... one muszą być tak dobrze wymyślone, żeby mogły zafunkcjonować jako rzecz wiarygodna.
No to który ze swoich tekstów uznałbyś za taki, którego nie będziesz się wstydził za 15 lat? Zastanawiałeś się nad tym kiedyś?
Nie zastanawiałem się nad tym, bo nie wiem, czy w ogóle będziemy wszyscy żyli za 15 lat. Może takiego tekstu jeszcze nie napisałem, tak naprawdę. Nie jest tak, że jakby teksty przechodzą próbę, no przynajmniej wiem, że tekst jestem w stanie ocenić, czy jest okej, czy nie, z mojej strony co najmniej po 3-4 miesiącach od jego powstania. Są już teksty, które napisałem, których się wstydzę i na przykład tych utworów nie wykonujemy na koncertach i czekają na moment, kiedy napiszę nowy tekst. A są takie, które wykonujemy i mi się bardzo podobają. I tekst ma już właśnie 3-4 miesiące albo 5 i myślę, że to jest to, i że on wejdzie na płytę.
Wszystkimi sposobami nas tu próbują wykurzyć. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się znów w Lesznie. Jeszcze na koniec poproszę, abyście pozdrowili naszych słuchaczy.
Cześć, tu Radek, zespół Pustki. Pozdrawiam słuchaczy Radia Elka.
Cześć, tu Basia z zespołu Pustki. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Elka.